pokonuje ponad 160 km górskiej trasy szybciej niż większość mężczyzn. W Portugalii zostawiła za sobą niemal całą stawkę, bijąc rekord trasy i osiągając najwyższy wynik w historii polskich biegów górskich. Żołnierz mistrzyni ultra numer jeden w Polsce. W czasie zuchwałych kobieta, która nauczyła się biegać tam, gdzie inni zaczynają się zatrzymywać. Dzień dobry. Program realizuje Piotr Wierzchoń. Przed mikrofonem Agata Zalewska.
Czas zuchwałych.
A dziś moim gościem jest biegaczka ultra Paulina Krawczak. Cześć Paulino.
Cześć Agata, witam wszystkich. Bardzo mi miło, że mogę tutaj się zjawić. No, dzięki, że mnie zaprosiłaś.
No właśnie, ja nie wiem, chyba jestem pierwsza. Jeżeli chodzi o dziennikarzy, to jest niesamowite, żeby kobieta z takimi osiągnięciami po raz tak, to jest twój pierwszy wywiad? Można
tak,
powiedzieć?
Jest, można powiedzieć, pierwszy wywiad.
No właśnie, nieobecna w mediach, ale obecna w górach. No tak się zastanawiam, z czego to wynika, bo w czasach, kiedy wielu sportowców bardziej stawia i ściga zasięgi niż wyniki, ty masz pierwsze miejsce w rankingu ITRA wśród Polek. Ranking ITRA to jest taki ranking, który zawiera najlepszych biegaczy górskich, jak już sobie ustaliłyśmy, nie ultra, tylko górskich. No i wśród Polek jesteś pierwsza, ale za to nie istniejesz medialnie. To świadomy bunt wobec takiego życia trochę na pokaz?
Nie, myślę, że nie. Chociaż no, jeżeli chodzi o moje social media, no to jakby nie są one rozbudowane może z... Stąd właśnie tak się dzieje, że pierwszy raz jestem teraz tutaj na wywiadzie. Wiadomo, no teraz jakby...
Ale to był świadomy wybór, czy tak byłaś skupiona na tych biegach, że nie miałaś osób, czy samej ci się nie chciało zadbać o właśnie o tę sferę medialną?
Znaczy jakby nigdy... Chyba ja też tak jest, że ja jakby... Jestem bardziej taką skromną, ukrytą osobą i jakby troszeczkę, jeżeli chodzi o moje sociale typu Instagram czy Facebook, no to jakby dla mnie to jest trochę strata czasu, żeby poświęcać się na wpis, bo jest to dla mnie trudne, ze względu na to, że poświęcać muszę na to, nie wiem, godzinę, dwie, żeby wpisać jeden post. Poza tym, jak idę na trening, to ciężko mi o telefon na treningu, bo dla mnie to jest czas, którym tak jakby odpoczywam od tego, co mam na co dzień stresujące, a pracę mam stresującą, więc idę i to jest dla mnie relaks. I telefon zawsze zostawiam w samochodzie albo w domu. A wiadomo, no, żeby zrobić jakąś rolkę czy coś, no to trzeba jednak ten telefon mieć ze sobą.
Po tych biegach w Portugalii zdobyłaś masę gratulacji, to co jest oczywiste. I takie coś nie motywuje przypadkiem też? Że nie poczułaś sobie, nie, no jednak fajnie czasami.
Nie, no jasne, jest to bardzo fajne, ja się bardzo cieszę. Ciężko mi odpisywać później na te wszystkie gratulacje, bo jestem taką osobą, że chciałabym wszystkim podziękować za to. Może właśnie ten bieg spowoduje, że jakby troszkę bardziej się otworzę na to. Też dostałam kilka wiadomości, że ludzie chcą mnie poznać, więc może jednak to jest czas, żeby coś więcej zrobić w tym temacie.
Pierwsze wyjście z mroku.
No tak, aczkolwiek wiadomo, jakby kto mnie zna, kto interesuje się biegami górskimi, biegami ultra, no to raczej znają mnie na tyle, że jakby są świadomi tego, na jakim poziomie biegam.
W środowisku na pewno, tak. W środowisku
aczkolwiek
na pewno.
No, może to jest ten czas, żeby wyjść przed szereg i pokazać ludziom, że coś fajnego można w życiu robić. I chyba to jest główny cel, jakbym miała już się skupić na socialach, to tym, żeby motywować innych do tego, że są fajne rzeczy do zrobienia na świecie i można to z łatwością zrobić, jeżeli tylko się chce.
Może powiedzmy sobie więcej o tym biegu w Portugalii. To właśnie on cię gdzieś tam podniósł w tym rankingu ITRA. To było ponad 160 kilometrów i przebiegłaś ten dystans w 22 godziny, 14 minut i 47 sekund dokładnie. Wśród kobiet byłaś pierwsza w kategorii Open. Czyli tam, gdzie byli mężczyźni i kobiety, byłaś druga, co jest no, coś niesamowitego. Tu brakuje słów, żeby to opisać.
Tak, myślę, że nawet ja się zaskoczyłam tym. Nie sądziłam, że aż tak dobrze mi pójdzie i że aż tak jestem dobrze przygotowana do tego biegu. Jechałam tam z zamiarem, oczywiście robię sobie taki research, jeżeli chodzi o wyniki i jakby próbuję sobie wtedy układać, na jakim poziomie ja mogłabym pobiec. I analizując to, no to jechałam z zamiarem załamania 20, 28 godzin, bo tak wydawało mi się po wcześniejszych wynikach, że to będzie super wynik. No ale jak biegłam na metę i zobaczyłam 22 godziny, to nie mogłam uwierzyć. Tak na początku to myślałam, że w ogóle zegarek się popsuł. No bo to jest 6 godzin krócej od moich założeń.
Ja myślę, że sędziowie czy tam ludzie, którzy organizatorzy chyba też musieli 3 razy spojrzeć na ten zegarek swój.
Możliwe. Aczkolwiek no jakby podczas tego biegu no wszystko zagrało. Jakby wszystkie składowe, czyli nie miałam żadnych problemów żołądkowych, co bardzo często w takich biegach się zdarza biegaczom. Pogoda była wyśmienita, bo nie było upałów, czasami było chłodniej, ale była po prostu perfekcyjna do biegania. Support świetnie się spisał. No i przede wszystkim ja miałam cały czas siłę. To nie było tak, że miałam jakiś dyskomfort w postaci tego, że nie wiem, za mało zjadłam czy coś podobnego. Żele, które miałam przygotowane, też o dziwo smakowały przez cały bieg. Tak więc, no super. No jeżeli, jedyny mały mankament to troszeczkę kolano mi się zblokowało w pewnym momencie. I to może też mnie troszeczkę spowolniło, ale to też mogło być troszkę na plus, bo jakby może jakbym szybciej pobiegła, to mógł być inaczej później pod koniec, więc jakby wszystko zagrało tak, jak miało być.
22 godziny, był jakiś moment kryzysowy, mimo tego, że to był twój...
Znaczy, momenty kryzysowe chyba w tym biegu to tylko był wtedy, kiedy się gubiłam, bo czasami jednak nie było tych szarf i trzeba troszeczkę było pokrążyć. Aczkolwiek wtedy...
To były portugalskie góry. Przypomnijmy sobie, że to jest około 9000 przewyższenia. Także no też były momenty, gdzie można było się pogubić, jak to w górach.
Tak, dokładnie. Organizatorzy przede wszystkim znaczą tą trasę nie dzień przed, tylko podejrzewam, że z tydzień przed. 2 dni przed biegiem przyszła wichura, więc jakby te szarfy no, samoczynnie się pozrywały. No mamy track na zegarkach, więc to jest fajne. Ja też wysłałam tracka dla swojemu supportowi, więc on wiedział, gdzie ja dokładnie jestem, więc jak się gubiłam, to dzwoniłam do nich, niech sprawdzą, czy ja jestem na trasie. Więc to jest jakby, teraz mamy takie fajne systemy, że jakby ciężko się zgubić, mimo tego, że czasami szarfy się gdzieś gubią i tyle. Mm-hmm.
Był moment, kiedy musiałaś siebie przekonywać, żeby biec dalej?
Nie, raczej nie. Mówię, to jest o tyle fajnie, że ja wybieram takie biegi, które są dla mnie nieznane, więc jakby trasa jest na tyle urozmaicona, że chcę się ją poznawać z każdym krokiem, więc to jest bardzo fajne. I
no ale jak biegniesz na czas, no to ja tam sobie nie wyobrażam, że wchodzi element krajoznawczy.
No, ciężko powiedzieć, biegnę na czas, jakby chcę się biec w swoim komforcie, jakby ze swoimi założeniami, ale jednak to nie jest bieganie maratonu z założeniem, że muszę to przebiec 3 na przykład 0, tak? Więc mamy jakieś założenie, ale to też jest troszeczkę na mniejszym tętnie, więc jakby najważniejsze, żeby utrzymać jakby stałą dyspozycję do ciągłego biegu. I to mi się udało w Portugalii, bo tak jak mówię, no trasa była mega rozmaicona. Ja się w ogóle nie zastanawiałam, nie wiem, czy mi zostało 50 czy 100 kilometrów jeszcze, bo jakby się chciało biec do przodu i zobaczyć, co jeszcze mnie czeka. Bo mówię, trasa była świetna, świetna. Trudna, ale jednocześnie jaka intrygująca.
Inni biegacze jak zareagowali? No bo myślę, że to było, no była to ciekawostka, że to ty właśnie na tej mecie znalazłaś się jako druga w tej kategorii Open.
Taka ciekawostka właśnie.
A, że czekaj, bo jeszcze powiedzmy sobie w kategorii kobiet, to za tobą chyba kobieta była 4 godziny później.
Nawet tego nie analizowałam, ale może
tak,
i tak
ja to
było.
Wiem. Tak. Że podobno tak, że druga kobieta po tobie była dopiero 4 godziny później na mecie.
No, to jest dosyć sporo. To w sumie pobiegła tak, jak ja, powiedzmy, miałam założenie.
No właśnie.
No ale taką małą anegdotkę mogę tutaj przytoczyć. Jak wbiegałam na 120 kilometrze, wchodziliśmy na tą najwyższą górę, która by miała ponad 2000. I to było bardzo wymagające podejście, bo bodajże na niespełna 4 kilometrów musieliśmy się... I na 4 kilometrach mieliśmy ponad 1000 metrów przewyższeń. Więc to takie dość solidne podejście. No i ja sobie tak szłam swoim tempem. Taki chłopak cały czas jakby wbiegał i zatrzymywał się. Wbiegał i zatrzymywał się. Nie? Ja mówię, nie wiem, czy on jest jakimś też biegaczem tutaj, też jakiś dystans biegnie. Aż w końcu się zatrzymał i tak wziął telefon, spojrzał na ten telefon i mówił tak, oh my god, you are second overall. Amazing. On po prostu wbiegał, patrzył na mnie, wbiegał, patrzył, spojrzał na mój numerek, później sprawdził w internecie wynik, dobiegł do mnie. No i już była ta sytuacja.
Przetłumaczmy jeszcze, że powiedział, że jesteś druga na świecie i że to jest niesamowite.
Tak, tak. Mówi, muszę powiedzieć moim kolegom, co tu się wydarzyło. Muszę ci zrobić zdjęcie. No i tak sobie.
To jest nieprawdopodobne, no bo wyprzedziłaś, tak jak mówię, no, stawkę no, wielu mężczyzn, którzy też powiedzmy sobie, że w tym biegu nie biorą udziału ludzie przypadkowi. To są ludzie z wielkimi osiągnięciami. Nie każdy może pobiec w takim biegu, więc no, co tu więcej opowiadać?
To jakby jak dla mnie to już jest zaskoczenie i jakby cieszę się, że tak fajnie to wyszło, że jakby jednak ta moja ciężka praca, którą wkładam, zaprocentowała. No nie spodziewałam się, że będę pierwsza w Polsce i że dostanę taki wynik ITRA i że w ogóle teraz będę miała taki wynik ITRA. Nadal się nie czuję na najlepszą Polkę, tak więc, bo jest nas wiele fajnych dziewczyn biega i też na super poziomie. No ale jakby no, w tym czasie jestem ja najlepsza, ale co będzie dalej, to zobaczymy. Ja się tym bawię i jakby ciężko mi w ogóle te cyferki zrozumieć, bo ja w ogóle nie wiem, o co chodzi.
No właśnie, tak, ja cię musiałam uświadamiać, jeżeli chodzi o te cyferki, która jesteś w rankingu przed chwilą. Rzeczywiście, czyli nie można powiedzieć, że naprawdę tego nie przywiązujesz większej wagi?
Nie.
Do tych wyników?
Ja chyba właśnie jestem takim troszeczkę innym typem sportowca. Przede
jakim?
Wszystkim to jestem amatorem. Jakby mam swoje życie, mam swoją pracę i to nie jest mój priorytet, jeżeli chodzi. Nie mam sponsora, który mi daje na to. Ja poświęcam swoje pieniążki na to, ale lubię to robić i robię to z pasją, dlatego jestem tu, gdzie jestem. No i tak jak mówię, no jakby nie biegam dla tych ITRA, nawet nie wiem w sumie, o co chodzi w tym. Dopiero się dowiaduję z mediów, że fajnie mi poszło. Poza tym no, ciężko jest zrozumieć tą punktację, bo ona ma skomplikowane
to prawda,
reguły. Tak. Tak więc fajnie, ja tu się cieszę, że po prostu Polska może być fajnie reprezentowana za granicą, że już nas znają, a nas naprawdę jest wielu świetnych Polaków, w których już cały świat wie, o których cały świat wie, jeżeli chodzi o biegi górskie.
Jak to się u ciebie zaczęło? No bo wszystko zaczęło się od tego, powiedzmy sobie, to też jest ważna informacja, pochodzisz z Dęblina.
Tak.
Tak, to dla nas tutaj, dla twoich krajan, jeżeli chodzi o Lubelszczyznę, to też jest niesamowita informacja, że mamy taką tutaj biegaczkę u siebie. Pochodzisz z Dęblina, obecnie mieszkasz w Puławach, ale twoja przygoda w ogóle ze sportem rozpoczęła się od piłki nożnej. I
tak.
To też nie było takie, wiesz, totalnie amatorskie. Tylko to już...
No nie. Znaczy ja od dziecka, tak zacznę może od początku, od dziecka byłam bardzo żywą osobą. Nawet na WF-ie to nie ćwiczyłam z dziewczynami, tylko kopałam w piłkę z chłopakami, więc jakby tak to się działo. Piłka nożna troszeczkę była... W sumie jeszcze nikt nie słyszał o piłce nożnej kobiecej, jak ja zaczynałam grać w piłkę. I wybierając studia AWF w Białej Podlaskiej, kolega mój wiedział, na jakim poziomie jestem piłkarskim. Znalazł dla mnie tam drużynę, zaanonsował mnie. Pojechałam na jeden trening, no już i przepadłam. I podczas studiów przez te 5 lat trenowałam w bialskim klubie i otarłam się też o kadrę Polski. Też fajne przeżycie i fajnie jest zagrać z orzełkiem na piersi.
No ale jednak biegi zwyciężyły, bo zaraz później, w 2011, dobrze pamiętam?
Po ukończeniu studiów no, musiałam podjąć decyzję, co dalej. Poszłam rodzinnie do szkoły wojskowej, bo mój tata, moja siostra, brat, wujek, no my jesteśmy z rodziny wojskowej, więc wydawało mi się to lepsze na przyszłość, że tak powiem.
I teraz obecnie gdzie pracujesz, jeszcze przypomnij?
Obecnie pracuję w Centrum Operacji Powietrznych, Dowództwie Komponentu Powietrznego w Warszawie.
Mhm. I czym się zajmujesz dokładnie? O ile to nie jest jakieś tajne?
Może zarządzam przestrzenią powietrzną, coś takiego. Tyle mogę powiedzieć.
Tyle możesz powiedzieć. Czyli czynnie, normalnie pracujesz.
Tak, czynnie pracuję. Tak.
Jesteś żołnierzem.
Tak.
No i te biegi, gdzie pomiędzy się pojawiły? Bo to jest służba 24 godziny na dobę.
Tak,
mając takie osiągnięcia, trzeba trenować nie 2 razy w tygodniu, tylko jak też rozmawiałyśmy, to są treningi 2 razy dziennie.
Tak, jakby... No mówię, między pracą... mam ten czas na treningi, więc wykorzystuję to. Czasami nawet wstaję o 4 rano, żeby o 5 pobiegać i pójść do pracy, więc jakby to też są takie sytuacje. Albo po dyżurze jadę do Zakopanego na trening i wracam do Puław do domu, nie? Też są takie sytuacje, bo jakby wiadomo, no bez gór też można zrobić pewne rzeczy na nizinach. Chociaż Parchatka, Bochotnica, Kazimierz są super do tego.
Tam ciebie tak, można spotkać.
Tak. Tak, a tak Zakopane czy tam góry też potrzebne są w treningu, więc...
Wyższe przewyższenia po prostu.
Takie challenge często robię na jeden
Ale dzień. Pamiętasz, co pierwszy raz poczułaś, gdy zaczęłaś biegać i że jednak postawiłaś na to i wiedziałaś, że to będzie ta odpowiednia droga twoja?
No, idąc do szkoły wojskowej musiałam gdzieś wyładować swoją energię, bo jakby ta żywość we mnie zawsze była, więc zaczęłam sobie biegać. I byłam na kursie chyba angielskiego i kolega mówi, Paula, dawaj, półmaraton jest w... W Warszawie pobiegniemy razem, a ja wtedy maksymalnie może 10 kilometrów robiłam na treningach, nie? Ale mówię, no co? Moje urodziny, mówię akurat, mówię, idziemy na to, nie? No i udało się przebiec ledwo, bo jak zwykle amatorsko, bardzo szybko zaczęłam i wolno skończyłam, nie? Ale skończyłam, mi się spodobało to, tak więc później poszłam. Mój pierwszy górski bieg to też był przypadkowy, bo byłam z rodziną w Bieszczadach, akurat odbywał się festiwal rzeźnika. I znajoma mówi, dawaj Paulo, ja biegę rzeźniczka, to i ty pobiegniesz. No i tak się stało, że byłam druga na tym rzeźniczku. Nie? Nikt o mnie nie wiedział, a...
Boże. Ale już to było poprzedzone treningami, tak?
To już miałam za sobą... Wieloma treningami. Tak, już koronę... Akurat ten bieg był pierwszy po zdobyciu korony maratonów, więc już miałam 5 maratonów za sobą. Ale to był pierwszy górski i przepadłam wtedy. Już mówiłam, ja nie chcę już betonu, ja chcę biegać w tych górach. Bo zawsze miałam pasję do gór, uwielbiałam góry. A jak można połączyć góry z bieganiem, to już dla mnie było perfekt.
A był taki moment, że ta romantyczna wizja gór i biegania w górach w końcu przegrała z cierpieniem, które nie. gdzieś wiąże nie. też się z tym bieganiem. No bo chyba jednak ja też rozmawiałam z biegaczami ultra. Ty o tym mówisz naprawdę, jakby to była bułka z masłem.
Nie, no aż tak to nie jest.
I tak się zastanawiam, czy ty po prostu nie chcesz mówić o tym publicznie, nie dopuszczasz tego, czy jak reaguje twoje ciało, czy to jest faktycznie ból, czy to jest cierpienie czasami?
Znaczy, jeżeli chodzi o ciało, no to ono mi daje sygnały, kiedy mam powiedzieć sobie dość. I dwa razy miałam zmęczeniowe złamanie głowy kości udowej. I to
A co to znaczy zmęczeniowe złamanie?
No po prostu nie można stanąć na nogę i nie można trenować i trwa to pół roku.
Ale zmęczeniowe złamanie, czyli to nie jest to tak, jest nagromadzone... że ty się wywróciłaś gdzieś
tylko
to jest z wysiłku, autentyczne tak. złamanie kości, z wysiłku samego.
Nagromadzone mikrourazy, bo podczas na przykład zbiegania mam non-stop uklepywanie i to też jakby te mikrourazy powstają. Nie dostarczamy pewnych rzeczy, na przykład z diety, co też osłabia kościec i to się dzieje. Przy takich długodystansowych biegach czy wysiłkach typu triatlon to jest bardzo częste, czy to będzie udo, czy to będzie piszczel, czy to inna kość. I ja miałam tak dwa razy i jakby wtedy dałam... I wtedy organizm mi sam powiedział, że on chce odpocząć. Tak więc za pierwszym razem to jeszcze nie byłam świadoma, że to jest to, ale 2 lata temu miałam powtórkę tego. Spotkałam też na swojej drodze fajnego lekarza, który mi pewne rzeczy też uświadomił. I teraz jak mi się to stało, to bardzo ubolewałam, bo nie wiedziałam, jak sobie z tym poradzić, przede wszystkim mentalnie, jak organizm zareaguje na brak ruchu. Tak teraz doceniam tą kontuzję.
Tą przerwę też?
Tak.
A powiedz mi, co czułaś właśnie, jak miałaś taką przerwę od biegania? Dlaczego tak mental od razu siada? Czy to jest naprawdę taki, można powiedzieć, w tym momencie sens twojego... Nie chcę, żeby to tak właśnie górnolotnie znaczy generalnie... zabrzmiało, sens życia, ale no coś w tym jest, że to jest taka
Przede
główna składowa.
W głowie siedzi to, że jakby ty nic nie zrobiłaś, że to się stało, bo to jakby... Nie z mojej winy, tylko to się nagromadziło. Nie miałam na to wpływu aż tak, bo nie wiedziałam, że to się dzieje. A po drugie, no jednak, jak ma ktoś jakiś tam tryb życia, no to tu od razu to jakby się zaburzyło. No i ja sobie nie wyobrażam teraz bez jakiejś aktywności fizycznej jakiejkolwiek wytrzymywać. Na szczęście ten lekarz, którego spotkałam, też jakby jest tego takim typem lekarza, że odpoczywamy 2 tygodnie przy tej kontuzji, bo trzeba, ale później będziemy leczyć to ruchem, bo jakby mój organizm już na tyle jest przyzwyczajony do ruchu, że może to takie odcięcie całkowite spowodować, że ta regeneracja będzie trudniejsza. Więc powoli, sukcesywnie pewien ruch wprowadzaliśmy, typu basen, rower. Tak więc jakby na szczęście tak było.
Jeszcze rozmawiałyśmy o trenerze, bo też masz swojego trenera. Tylko że ten trener nie mobilizuje cię do działania, tylko właśnie do odpoczynku. Czyli rzeczywiście coś jesteś taką konstrukcją człowieka.
Ja myślę, że
trudniej ci jest przekonać samą siebie do odpoczynku, do regeneracji, niż do ruchu. Tak jakby się, no, dużo od siebie wymagasz.
Tak, myślę, że pod tym kątem to jestem perfekcjonistką, jeżeli chodzi o trening, tak więc
bo mówi
raczej
się po
wykonam
prostu,
coś więcej niż coś mniej.
Często ludzie gdzieś tam uciekają w takie zmęczenie od czegoś. No na pewno się z tym spotkałaś. Znaczy, przynajmniej ja wielokrotnie się z tym spotkałam, że no, każdy próbuje dociec albo wytłumaczyć sobie, no skąd w was jest ta siła niesamowita? Dlaczego wy się narażacie na takie zmęczenie, które już graniczy z ludzkimi w ogóle możliwościami?
No tak, to...
Czy się zastanawiałaś kiedyś nad tym?
Czy ja
nad
czymś... Znaczy, to na pewno jest taki relaks dla mnie po...
Relaks.
Relaks, tak. Po prostu ja to lubię i jakby robię to z pasją, więc jakby...
Nie traktujesz tego jako ucieczki od czegoś?
Nie, raczej chyba nie. Raczej nie. Znaczy, to jest chyba moje takie całe życie, ja to po prostu lubię. Lubię biegać, lubię góry, lubię aktywność jakąkolwiek fizyczną i dlatego też jakby cieszę się, że jakby nasze społeczeństwo troszeczkę pod tym kątem zaczyna też inaczej na to patrzeć i jest to już... Znaczy jest fajnym prognostykiem ta aktywność, jak się patrzy na ludzi, którzy, na ilość ludzi podczas biegów, że biegi są tak obstawiane, że czasami trzeba uczestniczyć w losowaniu, bo jest za mało miejsca, za dużo ludzi, nie? To jest bardzo fajne. Ja pamiętam, jak biegałam na swojej ścieżce w Dęblinie, no i jakby większość ludzi to mi pukało w głowę, co ty robisz, nie? Śnieg 10 stopni na minusie, a ty biegniesz, a teraz no tam są tłumy, tak? Więc to mnie cieszy, że ludzie zaczęli doceniać ruch. I to jest fajne. Ja nie mówię, że każdy ma teraz biegać 100 mil, ale nawet dla każdego jest może 100 mil to będzie, nie wiem, 5 kilometrów i to też jest fajne.
Mhm. Powtarzasz, albo w tej informacji też, którą ja czytałam na twój temat, że niczego od siebie nie wymagam, tak mówisz. A jednocześnie jesteś no właśnie mistrzynią Polski i wygrywasz te największe biegi. Jak pogodzić ten luz właśnie z poziomem takim sportowym, który ty osiągasz?
Nie wiem. Nie, tak naprawdę jakby staram się nie myśleć o tym, co można osiągnąć, tak w sensie, że ja muszę być pierwsza, ja muszę być i pojechać tam i to wygrać, czy coś w tym stylu. Jakby, jak to mówią, postępuj jak mistrza, będziesz mistrzem, ale robię to w ciszy, w sensie ja podchodzę do tego, tak jak już wybrzmiało, bardzo profesjonalnie. Raczej zrobię czegoś więcej niż czegoś mniej. I czasami borykam się z tym, że na przykład praca nie pozwoli mi pewnych rzeczy pogodzić. I tutaj mam wtedy zagwozdkę w głowie, żeby sobie to wszystko poukładać. I może stąd to jest właśnie te wyniki, które po prostu przychodzą. Bo jak ktoś sobie sztucznie narzuci, może osiągnięcie czegoś, no to jednak ta presja rośnie. A ja przede wszystkim, tak jak mówię, nie jestem profesjonalistką, jestem amatorem i staram się po prostu tym bawić. A jak się ktoś czymś bawi, no to jest po prostu łatwiej i chyba szybciej przychodzą wtedy jakieś tam większe efekty i sukcesy.
Czy takie osiągnięcia są możliwe bez jakichś dodatkowych wspomagaczy? To też jest często, pytanie się pojawia, tak.
Mówimy o jakichś takich niedozwolonych suplementów na przykład, tak? No jak gdyby ja bardzo mało suplementuję siebie. To też chyba jest troszeczkę za mało, moim zdaniem. Wielu biegaczy górskich, którzy robią to zawodowo, myślę, że są pod opieką dietetyków i oni to kontrolują. Ja robię to sama. Tak więc...
Jeżeli chodzi o dietę, tak? O
dietę, suplementację. Mhm. Tak więc można osiągać jakby te rzeczy bez używek.
Naturalnie.
Tak, dokładnie, naturalnie. Kwestia tylko jakby dobrego... Najlepszym tak naprawdę suplementem jest regeneracja, sen, odżywianie. Jak jeżeli to mamy, to wszystko można.
Mm-hmm. Dziś moim gościem jest Paulina Krawczak, ultrabiegaczka.
Czas zuchwałych.
Biegaczki ultra często mówią, że kobiety lepiej znoszą długie dystanse, bo są cierpliwsze i mniej egoistyczne na trasie. Zgadzasz się z tym?
Coś w tym jest. Ja myślę, że my kobiety mamy jednak silniejszy mental niż faceci. Dlatego jesteśmy w stanie na dłuższych biegach rywalizować się z mężczyznami. Myślę, że to, bo moim zdaniem tak jest u milowce ogólnie. Biegi ultra dłuższe już, to więcej jest mentalu niż tak naprawdę przygotowania, no nie?
No tak, tutaj mówi się, że głowa daje rozkazy nogom tak naprawdę tak. W tym przypadku.
I myślę, że my kobiety mamy ten mental dosyć silny.
Mm-hmm. No właśnie, ale to jakbyś miała to opisać, jak ten mental tam działa w tej trasie, że i kiedy mężczyźni się mogą poddawać, albo ludzie kiedy się poddają, co takiego jest decydującego?
A czy ciężko mi się by powiedzieć za facetów?
No właśnie, ale tak no, z własnej
aczkolwiek
perspektywy.
Aczkolwiek jeżeli chodzi o mnie, no to wiadomo, najbardziej cierpi mental, kiedy coś nie gra. Albo jak już są jakieś boleści, to wtedy jakby trzeba odpowiednio nastawić tą głowę.
I jak ty siebie nastawiasz? Masz jakieś takie swoje patenty?
Często gęsto zadają mi pytanie, ale jak co ty robisz na tych 20 godzinach? O czym ty myślisz? W ogóle jak to się dzieje? Nie?
Ja mówię, to ja ci zadam po raz pierwszy to pytanie. Medialnie przynajmniej. Będę pierwsza. Tak, o czym myślisz?
Tak szczerze, nawet biorąc pod uwagę ten ostatni bieg, no to on mi tak szybko zleciał, że ja nie jestem w stanie powiedzieć w ogóle o czym ja myślałam i czy w ogóle o czymś myślałam. Jak gdyby no po prostu pstryk i meta.
Czy to jest jakiś trans?
Tak myślę. Ale to tylko dlatego, że jakby jak jest pstryk trasa urozmaicona, jest dzień, jest noc, a ja uwielbiam biegać w nocy. Mogłabym całe biegi, mogłyby być wszystkie biegi tylko nocą.
Bo to jest 22 godziny non-stop, powiedzmy sobie.
Tak,
że,
dokładnie. No. Tak więc mogłabym tylko w nocy biegać. Ja uwielbiam tą ciszę, ten spokój. Tak jak teraz na tym biegu, to pierwszy raz miałam tak, że nie było zero wiatru, zero jakichś szumów, tylko jak się wbiegało na połoniny i były wiatraki takie ogromne, no to one robiły taki lekki szum. Po prostu no magicznie. Magicznie było.
Ale nie ma czegoś takiego, co cię tak motywuje do tego, żeby jednak dotrwać do tej mety w momentach kryzysowych jakichkolwiek?
Znaczy,
coś, co sobie powtarzasz, coś, co cię napędza?
Przede wszystkim bardzo pomocne w takich biegach jest to, że masz kogoś ze sobą. Ja na przykład doceniam sobie bardzo i tutaj chciałabym podziękować ekipie, która zawsze jest ze mną, czyli mojemu supportowi. Jeżeli nawet są jakieś chwile, to ja, jeżeli mam świadomość tego, że za 10 kilometrów oni będą, nie muszą nic robić, nie muszą nic mówić, ale oni będą, no to jest super bodziec, bo ja wiem, że dobiegam, oni są, dają mi tą energię, jak zobaczyłam, powiedzieli mi miłe słowo, a nawet, nie wiem, niemiłe.
No ja to mogę potwierdzić tylko, bo rozmawiałam z tym twoim supportem, jak dowiedzieli się, że będę z tobą miała właśnie wywiad, to rozmawiałam z Beatą. Serdecznie pozdrawiamy ją stąd, Beata mieszka w Anglii. To było wspaniałe, wiesz, bo ona tak powiedziała o tobie, że to nie jest tylko wyjątkowa biegaczka, ale wspaniały człowiek. Więc masz tych ludzi za sobą, naprawdę stoją za tobą mocno.
Tak, dziękuję, że oni są. Naprawdę to jest niesamowite, że oni się cieszą czasami bardziej niż ja z tego, co się dzieje. I ja też
chyba bardziej się orientują niż ty, co się dzieje.
To na pewno. Beata tak, to na pewno. Beata więcej wie na pewno o tych liczbach. I jest pierwsza. Tak więc chyba to jest taki największy bodziec podczas takich biegów, bo teraz na biegu było, że 60 kilometrów ich praktycznie nie miałam, no to ciężej się biegnie. Jak się ma w głowie, że zobaczę ich tylko dopiero za 8 godzin, tak? Więc no to jest super zastrzyk energii. I chyba to dla mnie chyba jest najważniejsze, że oni są i że mega mnie wspierają w tym. Ja nawet jak teraz fajna opcja jest w zegarku, Garminie, można dzwonić, więc
Jak nie mów, że jak biegniesz, to jeszcze sobie po gawędki.
Kilka razy do nich zadzwoniłam, co robią, czy śpią, bo była trzecia rano, więc mówię, co śpicie? Nie, no nie. Mówię, to idźcie sobie spać, ja zaraz będę, ale idźcie spać. Tak więc fajna opcja zegarka, no więc też można sobie pogadać miło.
To prawda, że największy przeciwnik to głowa?
Tak, to jest głowa. Ja pamiętam, jak przygotowałam się do zeszłego UTMB, to był mój start, miał być roku. No niestety nie wyszło. I też to mental bardzo cierpi, no bo jeżeli 8 miesięcy się człowiek przygotowuje do biegu, w którym ma być super, a no niestety nie wyszło, no to długo dochodziłam do siebie, jeżeli chodzi o mental. Dlaczego tak się wydarzyło? Bo przecież zrobiłam wszystko, a może za dużo, a może za mało. No i tak człowiek myśli. Aczkolwiek no, ten bieg pokazał, że jednak chyba robię wszystko okej, tylko po prostu brak dyspozycji dnia, a to się zdarza, szczególnie na takich biegach dłuższych.
A myślisz, że jest coś takiego, co mogłoby cię złamać? Czego się obawiasz najbardziej teraz? Znaczy nie teraz, tylko w ogóle, przystępując do startu, w trakcie biegu.
Tylko i wyłącznie obawiam się kontuzji, które mogą się pojawić, bo tak naprawdę tylko one mogą spowodować, że no, człowiek nie będzie mógł robić tego, co kocha, co lubi, nie? Tak więc chyba kontuzji najbardziej.
Zastanawiam się też, czy po tylu latach biegania nadal masz jeszcze takie sportowe marzenie? Czy są jakieś takie, nie wiem, osiągnięcia, które bardzo cię interesują? Cele?
Tak. Myślę, że chciałabym dobrze się pokazać na UTMB. To jest mój cel. Kiedy to zrealizuję, nie wiem. Na razie w tym roku nie podejmuję rękawic, bo muszę od tego festiwalu mentalnie odpocząć. No, byłam tam 4 razy. 2 razy fajnie mi się pobiegło, ale ostatnie 2 razy były DNF-y, więc stwierdziłam, że dobry jest taki reset dla umysłu przede wszystkim. No i chciałabym Western State pobiec. To jest taki bieg w Stanach, też taki bardzo znany. Dosyć też wymagający i chyba to są takie 2 rzeczy, które jeszcze chciałabym pobiegać.
No i właśnie tutaj coś mi się nie zgadza, bo mówisz, że tak biegasz dla siebie, ale jednak celujesz w te biegi najbardziej prestiżowe, najbardziej wymagające, najważniejsze i które dają jednak rozgłos.
Ale ja to chyba chciałam po prostu zrobić dla siebie, bo jakby wiem, że te UTMB jest... Znaczy, że trasa tego UTMB jest wspaniała i chciałabym jeszcze raz jakby sprawdzić się już z trenerem, bo pierwszy raz biegłam bez trenera, w sensie sama się trenowałam wtedy, a teraz jestem z trenerem i chciałabym zobaczyć jakby...
Progres.
Progres, dokładnie. A Western State, bo to jest trudny bieg, bardzo.
Co to za bieg?
To jest bieg w Stanach, tam są różne temperatury podczas tego biegu i jakby to jest trudność tego biegu.
A jaka różnica tych temperatur? Pewnie od minus do plus 40, od minus...
Albo
wiem,
odwrotnie, ale to raczej no. Tak. Raczej w tą pierwszą stronę. I ostatnio nasza Martynka Młynarczyk, która to biegła, też niestety musiała zejść z trasy. Mam nadzieję, że w tym roku, ale nie wiem, czy podejmuje rękawice, jak podejmie, że wszystko zagra, a była tam chyba na czele nawet, tak więc no jest trudny bieg, a to jest dosyć dobra biegaczka i też jej jakby organizm nie wytrzymał, więc chciałbym zobaczyć, jak mój organizm tam sobie poradzi z tym.
A właśnie jak sobie radzi twój organizm, nie tyle właśnie ze zmęczeniem, co z warunkami pogodowymi, bo dla wielu biegaczy to jest wyzwanie.
Ja chyba nie mam takich.
Wolisz ciepło,
ja
czy ciepło. Zimno? Ciepło.
Lubię ciepło. Lubię bardziej ciepło, nawet jak będzie 30. Niż jak zimno. Tak więc. Aczkolwiek no, wszystkie treningi na przykład do tego biegu wykonywałam w Zakopanem, gdzie była zima stulecia, tak? Więc śnieg po kolana, zimno i też się da.
A ty przygotowujesz się tak intuicyjnie? No bo o biegaczach ultra, ludzie, którzy właśnie mają takie osiągnięcia, no to oni żyją pod taką presją czasami, pod taką kontrolą diety, treningów. Czy ty masz taki reżim na sobie? Czy to jest większy luz? Jak wygląda twój dzień, twoje przygotowanie się do takich biegów?
Znaczy tak, tak jak mówię, jak trener rozpisuje, to robię to, a nawet czasami więcej niż mniej, tak, jeżeli chodzi o dietę.
Czyli dziennie ile spędzasz na treningu?
No to naprawdę zależy. Naprawdę zależy. To jakby...
Tak średnio albo od do, może w ten sposób, żeby mieć jakiekolwiek rozeznanie.
No powiedzmy, niech będzie 80 kilometrów tygodniowo, tak uśredniając, bo są tygodnie, kiedy biegam 80, a są, kiedy biegam na przykład 120. Plus oczywiście jeszcze uzupełniający trening, siłownia i też dużo spędzam na rowerze. Tak więc jest tego dużo.
Nie jesz mięsa, co nie, nie też jest... Tak, biorąc pod uwagę, co robisz i to, czym się zajmujesz, no to też nie brzmi normalnie i naturalnie.
Tak, ale jakby chyba w świecie naszym górskim to dużo ludzi jest też takich, którzy nie jedzą mięsa. Ja mam specjalną swoją dietę. Teraz korzystam z diet też pudełkowych, które są dla mnie wygodne. Aczkolwiek lubię gotować, więc jakby zamieniam sobie to. Ale to też jest jakiś tam reżim. Aczkolwiek jeżeli mam chęć na cokolwiek słodkiego, nie wiem, jakieś chipsy, bo uwielbiam chipsy, to też jakby nie mam z tym problemu, więc aż tak.
Ale może... ty nie musisz dbać o sylwetkę. Jesteś ultra szczupła też. Tak jak rozmawiałyśmy, jesteś zbudowana z żył i z mięśni. Może trochę wody i krwi tam jest jeszcze, że to jest człowiek
mimo
wszystko.
Ale to myślę, że to jest też efekt tej mojej jednak diety, no nie? I sposobu, trybu życia, nie? Że codziennie jest.
Wszystko spalasz tam. Chyba nie ma miejsca na to, żeby gdzieś ci się coś odłożyło na dłużej trochę. No ale to też chyba pomaga taka sylwetka.
To na pewno, no jest lżej na pewno, nie? Tak więc...
Do dźwigania.
Ja też lubię jakby czuć swoje ciało i lubię eksperymentować swoim ciałem, jeżeli chodzi o trening funkcjonalny, bo też jestem trenerem personalnym, tak więc eksperymentuję też na sobie, jeżeli chodzi o różne treningi. Tak więc tutaj reżimu nie mam, bym powiedziała, że czasami za dużo tego robię, ale po prostu to lubię i jakby ciężko mi wyjść z siłowni czasami po 2 godzinach nawet.
No tak próbowałam, ale jednak nie kreujesz się na taką super bohaterkę od ultra. Trudno to od ciebie wyciągnąć, rzeczywiście. Czyli gdzieś te głosy się sprawdziły, że no jesteś raczej skromną osobą, ale nie jesteś też sama zmęczona tymi takimi sportowcami, produktami, no bo z tym, że to stało się popularne, jak już wcześniej sama wspomniałaś, no to już to ludzie już są w tym momencie biegacze, celebryci, tak bym powiedziała, tak bym to nazwała zjawisko. Jak ty się na to zapatrujesz? Czy w ogóle się na to w jakiś sposób zapatrujesz? Chociaż myślę, że jesteś tak skoncentrowana na sobie. Ale nie podpowiadam ci, co masz odpowiedzieć.
Jeżeli chodzi o te osoby, znaczy ja jestem tego zdania, że te osoby też są potrzebne, bo jakby one też pokazują innym ludziom.
Nakręcają jednak.
Tak, nakręcają, ale to też jest moim zdaniem troszeczkę rodzaj motywacji dla innych. No bo jednak świat teraz się kręci koło social mediów i czasami ciężko się zmotywować, ale jakąś rolkę fajną się zobaczy, no to może ktoś wyjdzie i zrobi coś dla siebie. Ma to też oczywiście tą drugą stronę, tak? Aczkolwiek no, ja podziwiam tych ludzi, którzy jakby są mocno w socialach, bo tak jak mówię, dla mnie to jest to chyba było bardziej trudne niż przebiec 100 mil, no nie? Więc aczkolwiek no muszę nad tym popracować, bo może faktycznie ja będę inspiracją dla kogoś, że ktoś zrobi coś fajnego dla siebie i może zawalczy o siebie, bo są różne sytuacje.
A coś ci da? No właśnie, co ci daje? Oprócz tego, że to jest twoja pasja, że lubisz to robić, jest coś, co ci po prostu to bieganie daje, tak w życiu codziennym?
Znaczy ja właśnie się cieszę, że w moim środowisku, w którym jestem znana, ludzie często gęsto mi mówią, że jestem dla nich motywacją i inspiracją i to mnie bardzo cieszy, bo ja lubię, jeżeli ktoś chce zrobić coś dla siebie, a nie oszukujmy się, teraz w dobie tych komputerów to takie zasiedzeniowy tryb życia, no niszczy ludzi, no nie. Ja nie mówię, żeby ktoś wyszedł na 100 mil, ale żeby po prostu zadbał o siebie jakąkolwiek aktywność fizyczną, jakąkolwiek. I cieszę się, że jakby moja osoba niektórym pomaga w tym, żeby wyjść z tego
siedzącego trybu życia. Tak, z kanapy, żeby wstać
tak,
z kanapy.
Żeby z kanapy wstać.
Paulina, nie wiem, czy mogę zadać ci to pytanie, bo to jest... Ale to też się przyznam na antenie od razu. Bo jesteśmy kobietami, więc sobie pozwolę. Wiek, ponieważ obydwie jesteśmy w tym samym wieku, mogę zdradzić?
jasne, dawaj.
Tak, to jest 40 lat mamy. Tym bardziej szokują te osiągnięcia. Bo już mówi się, no, że my już powinniśmy raczej w stan spoczynku powoli.
Tak, ja generalnie...
Jest to jakaś przeszkoda?
Czy ja osobiście może nie czuję tego, może dlatego, że robię to bardzo długo, jeżeli chodzi o sport. Może regeneracja troszkę jest inna, ale patrząc chyba pod kątem mojej pracy, no bo ja wstaję jednak o 5 rano, jadę na dyżur, no i wracam następnego dnia o 11 godzinie do domu. I w pracy też nie mam możliwości, nie wiem, spania całą noc, tak? Tylko mam chwilę dla siebie na odpoczynek. Więc po takim dyżurze ciężej mi się już regeneruje. Muszę tą drzemkę 30-minutową uskutecznić. To może pod tym kątem.
Że potrzebujesz więcej czasu na regenerację.
Tak.
Tak, potwierdzam, tak. Ja też.
Ale jakbym powiedziała, że po jakimś tam treningu mam się szybciej, to chyba jest to samo.
Wytrzymałościowo? Właśnie jak to działa?
Wytrzymałościowo. Znaczy wytrzymałość jest na, myślę, że tutaj wiek może nie gra takiej roli. Jeżeli chodzi o szybkość, ja myślę, że tutaj będzie już z czasem troszeczkę ciężej osiągać te prędkości. A teraz trening...
No bieg w Portugalii tego nie pokazał akurat. No to nie jest dowód.
Ale mówię, że żeby przebiec na przykład maraton 2:30, no to już by było challenge dla mnie duży.
Czyli myślę, że w tym wieku lepiej się sprawdzać na takich długich dystansach niż na takich...
Tak,
no, bo też... ja nie wiem, dla ciebie maraton to chyba sprint. sobie myślę.
Nie, to też pokazuje właśnie, że wielu takich dobrych biegaczy, na przykład górskich, którzy specjalizowali się w krótszych dystansach do 40 na przykład kilometrów, z upływem wieku, to zaczynają się przekwalifikować na dłuższe, bo po prostu... jest łatwiej być na tym wyższym poziomie, bo jakby wytrzymałość, mi się wydaje, że tracimy wolniej niż szybkość.
Niż szybkość. I ostatnie pytanie. Gdyby jutro tak zniknęły te wszystkie medale, rankingi i numery startowe, czy dalej byś biegała?
Dalej bym biegała. Nie, to jest moja pasja, ją bardzo lubię. Mówię, to jest relaks dla mnie, tak? To nie jest coś, co ja idę, o Boże, ja muszę. Nie, po prostu ja to lubię. Ja lubię mój las, wyjść sobie, lubię moje ptaszki, które mi rano ćwierkają. Po prostu, a Kazimierz, Pochotnica, Parchatka, świetne miejsce do życia, świetne miejsce do biegania, więc ja po prostu uwielbiam wąwozy i nawet jak nie mam treningu, to czasami zdarza mi się, że po prostu pójdę, bo mi się chce tego relaksu.
Chodzisz też czasami?
Tak.
Zdarza ci się?
Tak, zdarza mi się.
Nie wszędzie biegasz?
Nie, czasami tak.
Paulina, bardzo ci dziękuję za tę rozmowę. Naprawdę bardzo miło było ciebie poznać. Mam nadzieję, że mimo wszystko w tej przestrzeni medialnej będzie ciebie więcej, no bo no jesteś naprawdę wizytówką tego biegania.
Dziękuję
taką
bardzo.
Najszczerszą. Dzięki wielkie za rozmowę.
Dziękuję bardzo, ja też za rozmowę.
Dziś moim gościem była biegaczka ultra Paulina Krawczak. Bardzo dziękujemy.